Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w ramach cyklu Rozmów o Kosmosie SGH w Akademickiej Sieci Kosmicznej. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest to, że branża kosmiczna potrzebuje nie tylko inżynierów, ale też osoby o innych kompetencjach mogą w tej branży się z sukcesem odnaleźć, czego bardzo dobrym przykładem jest nasz dzisiejszy gość, Jakub Stojek, prezes Orbital Mater, pierwszej firmy budowlanej w przestrzeni kosmicznej. Zaraz do tego przejdziemy, jak to się stało, że absolwent SGH odnosi sukces w tej przestrzeni kosmicznej, ale też przedstawię tutaj naszą drogą panią profesor Elżbietę Marciszewską, pełnomocnik rektora SGH do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej.
Dzień dobry Państwu.
To chciałbym zacząć od tego pytania, jak to się stało, że absolwent SGH kończy w kosmosie?
No tak naprawdę to jest pytanie, na które można odpowiedzieć, ujmując jakby całą moją historię. Od zawsze interesowałem się przedsiębiorczością. Tak naprawdę cała moja kariera jest związana z prowadzeniem różnego typu biznesów.
I tak naprawdę
tak, już od liceum. Także po latach prowadzenia tradycyjnych biznesów związanych z produkcją, sprzedażą B2B i odniesieniu kilku znaczących sukcesów na tym polu, postanowiłem spróbować czegoś nowego. Poszukać czegoś związanego bardziej z technologiami, ale nadal związanego z produkcją i właśnie biznesem B2B, w czym miałem duże doświadczenie. I tak naprawdę dzięki spotkaniu właściwej osoby, wspólnika, który zainspirował mnie swoim pomysłem i pociągnął za sobą, wszedłem w ten biznes i zaczęliśmy budować Orbital Mater.
No dobrze, to tak w takim syntetycznym skrócie przedstawiona historia, ale ona ma wiele szczegółów, które są bardzo ważne. Bo zaczynałeś, Kuba, zupełnie od zera. Liceum, wróćmy do tego czasu. Jak to się zaczęło, że w ogóle zacząłeś myśleć o biznesie, o założeniu swojej działalności i co to było?
Tak
te doświadczenia będą wszystkie wpływały, że finalnie lądujesz w kosmosie.
Tak. No zaczęło się wszystko, tak jak powiedziałeś, w liceum, na lekcji przedsiębiorczości. Pamiętam, że tak naprawdę w trakcie wakacji przed drugą klasą miałem takie przemyślenia, że chciałbym się na czymś skupić, zdecydować o tym, co będę robił w przyszłości i podjąłem decyzję, że będzie to przedsiębiorczość. Wybierałem kierunek właśnie coś w kierunku prowadzenia własnej firmy. I na pierwszych zajęciach podstaw przedsiębiorczości, które miałem ogólnie, pierwszych zajęciach podstaw przedsiębiorczości, jakie miałem, podszedłem do nauczycielki, poprosiłem panią profesor o
konsultację,
o pomoc w znalezieniu jakichś programów dodatkowych, konkursów, w które mógłbym się zaangażować. I wróciła do mnie po tygodniu z listą kilku konkursów, jak też Olimpiadę Przedsiębiorczości i wiadomo, inne konkursy, które wszyscy na SGH, wydaje mi się, znają.
Ale wśród w całej Polsce, a nie tylko na SGH.
Oczywiście.
Ale też Olimpiadę Przedsiębiorczości.
Tak.
Tutaj się znamy też z tego przedsięwzięcia.
Dokładnie. Ale też pojawił się pomysł młodzieżowego mini przedsiębiorstwa, który mnie bardzo zainteresował, które miało tak naprawdę na celu przeprowadzenie symulacji działalności gospodarczej, zapoznanie licealistów z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, wliczając w to oczywiście wszystkie te aspekty formalne, podatkowe i tak dalej. Więc dostaliśmy tam swoją księgową i tak dalej, i wszystkie te rzeczy, których się nie lubi, jak się prowadzi firmę, bo przeszkadzają.
Na samym początku.
Też i które, powiedzmy tak, przeszkadzają w skupieniu się na tym, co się lubi robić. Natomiast zebraliśmy zespół, zaaplikowaliśmy z naszym pomysłem, który zaczerpnęliśmy z amerykańskich filmów. Stwierdziliśmy, że wprowadzimy do Polski bluzy z logo szkoły, tak jak widzieliśmy na filmach z amerykańskich uczelni. Pomysł przypadł do gustu kapitule konkursu.
Ale to jeszcze było tak, że wiedzieliście, że chcecie wejść w jakiś biznes i szukaliście pomysłu, dlatego oglądaliście amerykańskie filmy, czy to była też jakaś inspiracja inna? Co było tutaj pierwsze? Jajko czy kura?
Bardziej było, w 100%, nie bardziej, tylko w 100% to było wykorzystanie okazji po prostu. Mhm. Nadarzyła się okazja, żeby wziąć udział w takim projekcie, więc zaczęliśmy szukać inspiracji i zastanawiać się, w którym kierunku możemy pójść i wtedy zaczęły pojawiać się w głowie różne pomysły. Jednym z tych pomysłów było właśnie zrobienie takiej odzieży. Więc w tym kierunku. Najpierw pojawiła się okazja i potem stwierdziliśmy, ok, musimy ją wykorzystać i wtedy dopiero znaleźliśmy pomysł.
I co, pierwsze zamówienie to w macierzystej szkole?
Tak, tak, tak. Pamiętam, że na pierwsze zamówienie złożyliśmy się z kolegami po 100 zł, było nas 7, więc zebraliśmy...
To dobry budżet początkowy.
Oszałamiający kapitał w wysokości 700 zł, który wystarczył na zaliczkę na chyba 14, 30 plus. W każdym razie to nie była nawet wystarczająca liczba plus, żeby zaspokoić potrzeby.
A grono profesorskie?
Grono profesorskie?
Tak, na uczelni, w szkole u pana w liceum wtedy zaaprobowało i też włączyło się od strony, że tak powiem, finansowej w ten wspieranie tego procesu.
To nie wchodziło to w grę, natomiast mieliśmy wsparcie merytoryczne na pewno zapewnione, jeśli chodzi właśnie...
Ale potem kupowali te bluzy.
Tak, tak, oczywiście, jakby też czują się częścią tej społeczności, tak jak i na uczelniach, jak na SGH, też widzimy profesorów czy pracowników ogólnie chodzących z godłem SGH na piersi, tak samo działa to w liceach.
No dobrze, czyli mamy tutaj ten pierwsze zamówienie w ramach szkoły. Mhm. To 700 zł starczyło na te kilkanaście bluz, więc nawet nie cała klasa mogła się w nie ubrać.
Tak, tak.
I co? I kolejne zamówienia?
Tak, tak, tak. Pamiętam, że doszło, no byliśmy bardzo też przestraszeni, czy te 100 zł odzyskamy.
Nie mogliśmy
być pewni, czy
to z perspektywy pierwszoklasisty 100 zł ma tak
ogromne
znaczenie.
Za to można przeżyć tam miesiąc czy dwa. W każdym razie bardzo się martwiliśmy, czy to w ogóle wypali. Wypaliło, przyszło to nasze najśmielsze oczekiwania. No i kolejne zamówienia już wyglądały w ten sposób, że ustawiała się ogromna kolejka do pokoju, który otrzymaliśmy w ramach prowadzenia projektu na cel prowadzenia projektu od dyrekcji szkoły. I pamiętam, że na każdej przerwie ustawiała się ogromna kolejka po te bluzy, no i dostawaliśmy też
bluz było mało.
Listy. Tak.
I trzeba
tak.
było czekać.
Czyli
dokładnie.
Podaż ograniczała popyt.
W tamtym momencie na pewno.
Ale nie było konkurencji, bo to w zasadzie każdy mógł też ten pomysł skopiować na samym początku.
Zgadza się. Na samym początku nie było konkurencji. Tak naprawdę w tym samym roku w Warszawie też jedna firma się pojawiła. Założona w sumie przez mojego późniejszego przyjaciela, dzięki temu się poznaliśmy i zaprzyjaźniliśmy. Więc też bardzo ciekawa historia, że nie tylko...
Czyli też współpracy z konkurencją, nawet od razu takie myślenie.
Czyli kooperacja.
To też ma takie duże znaczenie w biznesie.
Mm-hmm, tak, ale bardziej chciałem zaznaczyć, że to nie tylko biznesowy aspekt, ale też jakiś ten
prywatny
oczywiście. Z tego wyszedł.
No dobrze, ale to miałeś tak, że myślałeś o tym, żeby rozwijać tą działalność tak bardzo mocno. Jak zobaczyłeś, że sukces przerósł wasze oczekiwania, to od razu był taki pomysł, żeby to skalować na cały kraj, no bo wszystkie szkoły, inne instytucje potrzebują właśnie takiej identyfikacji ze swoim logo. Mm-hmm. I tak to poszło? Czy to było też tak, że może zostaniemy na tym, co mamy? Były takie może myśli wśród tych 7 osób?
Znaczy, jeśli chodzi o sam początek, to też byliśmy w drugiej liceum, więc też nie mieliśmy gdzieś w głowie tak naprawdę wizji ogromnego skalowania tego biznesu. Oczywiście mieliśmy ambicje, żeby to rozwijać, ale też nie mieliśmy za bardzo doświadczenia, nie wiedzieliśmy za bardzo, jak do tego podejść. Natomiast ten pomysł się przyjął, kolejne szkoły zaczęły się do nas zgłaszać, więc to tak naturalnie poszło swoim torem. Założyliśmy wkrótce działalność, tak żeby
przekroczyliśmy tą księgową z projektu.
Tak, ponieważ przekroczyliśmy w pewnym momencie ten progi tego konkursu, więc musieliśmy założyć działalność. Zrobiliśmy to niecały tydzień po moich 18 urodzinach, więc jak tylko było to możliwe formalnie. I tak naprawdę przez kolejne lata zaczęliśmy to rozwijać o kolejne miasta, kolejne licea, uczelnie, organizacje studenckie. No i w końcu po paru latach też odezwały się pierwsze firmy, które obecnie są naszym głównym klientem. Mhm.
No dobrze, no i mamy tutaj bluzy, ale ten przeskok do przestrzeni kosmicznej.
To też była bluza. To jak to było?
Tak, tak, dokładnie. Więc w pewnym momencie uznałem, że okej, zbudowałem zespół w Rascalu, mam menedżera, któremu mogę zaufać, mogę mu oddać po prostu to moje biznesowe dziecko w opiekę i będę spokojny, że dobrze się nim zajmie. Zacząłem szukać nowych okazji do prowadzenia biznesu, tym razem związanego z technologiami. W tym celu pojechałem do Berlina na program Entrepreneur First, który ma na celu właśnie łączenie ludzi o backgroundzie technologicznym i biznesowym, tak żeby stworzyli firmę, zostali cofunderami i zbudowali startup.
I tam pan spotkał swego partnera z Rumunii.
Dokładnie. Pojechałem do Berlina, zacząłem rozmawiać z ludźmi i zacząłem rozmawiać również z moim obecnym wspólnikiem. A pierwszy raz zaczęliśmy rozmawiać, ponieważ zauważyłem, że nosi kurtkę, która została wyprodukowana przez moją firmę właśnie dla jednego z klientów. I odezwałem się do niego, nazywając go jakby imieniem postaci z gry komputerowej, która jakby w grze komputerowej nosiła tą kurtkę. Więc tak zaczęliśmy rozmawiać.
Czyli było to przykrojone do pokolenia i można powiedzieć, że kurtka z odpowiednim logo stała się zaczątkiem budowy sieci współpracy.
Tak, jak najbardziej. Okazało się szybko, że oboje chcemy właśnie budować biznes związany z produkcją, że obydwoje chcemy, nie szukamy też powielania innych schematów i budowania czegoś, co już wielu innych próbowało. Chcemy zrobić coś totalnie nowego, co jednocześnie jest też oczywiście realne do zbudowania i na co rozwiązuje realny problem. Wspólnik właśnie jest ekspertem w dziedzinie druku 3D. Tak naprawdę, tak jak ja rozwijałem firmę od liceum, tak on budował, projektował swoje drukarki. Ostatnie parę lat spędził w pracy nad nowymi drukarkami w Unicornie, związanym z drukiem 3D, jednej z najbardziej innowacyjnych firm w tej branży.
Panie Kubo, ale zanim przejdziemy jeszcze do tych drukarek, to jeszcze pan miał parę po drodze takich kamieni milowych swego rozwoju do tego biznesu już kosmicznego.
Takich sukcesów, które spowodowały, że to nie było takie wejście, że wchodzę do oceanu zupełnie nie potrafiąc pływać.
Tak. Już pan miał też pewną pozycję, już można było o panu poczytać w Forbesie, na Facebooku i tak dalej. Jak pan może określić rolę tych pana doświadczeń i pana udziału w tych projektach, które były skierowane do studentów, do ludzi młodych, 25 before 25 albo CEO for one month. Mógłby pan coś na ten temat powiedzieć, bo to dla naszych kolegów studentów mogą być pewne wytyczne, pewne pokazanie, jak z punktu widzenia pana doświadczenia otwartość na udział w takich projektach, sposób nawiązywania kontaktów i no co by nie mówić, podejmowanie pewnego ryzyka, prawda? Bo to się zawsze łączy z jakimś ryzykiem i też z ograniczeniem swojego budżetu czasu poświęcanego na inne rzeczy, jak się
Oczywiście.
Wchodzi w taki projekt.
Tak. No, myślę, że u mnie tak prywatnie wynikało to przede wszystkim właśnie z tego, co też mnie pchnęło do pójścia na początku drugiej klasy do nauczycielki prowadzącej lekcje przedsiębiorczości. Zawsze szukałem czegoś obok, czegoś dodatkowego. Tak było to po prostu dla mnie ciekawe. No i tak samo robiłem na studiach. Też szukałem różnych programów, różnych inicjatyw, które wykraczały poza standardowy tok nauczania, powiedzmy. I dzięki temu tak naprawdę mogę powiedzieć, że odczuwam dużo więcej satysfakcji, dużo lepiej przeżyłem cały okres studiów. Dużo lepiej się bawiłem, poznałem.
Ciekawsze były, prawda, te studia.
Zdecydowanie. Tak.
A to może o tych jeszcze dwóch projektach, to znaczy 25 before 25, bo to jest ciekawe, bo tu właśnie mamy studentów, którzy są właściwie przed ukończeniem 25 roku życia i może jeszcze zdążą pójść pana śladem.
Tak. No, jeśli chodzi właśnie o Forbes 25 under 25, czy 30 under 30, to są listy, które są bardziej takim już dowodem uznania, dla osiągnięć, które się zdobyło w trakcie swojej kariery, powiedzmy, czy to biznesowej, czy naukowej, społecznej.
A jakie jest zainteresowanie tymi rankingami czy listami? Pan się znalazł w gronie kilkunastu, kilkudziesięciu, czy ilu?
Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę nie pamiętam, nie wiem, czy takie dane są publikowane, ale na pewno w każdej aplikacji jest, w przypadku 25, under 25, jest na pewno grono kilkuset osób, które aplikują.
No, czyli dużo. Tak. Czyli dużo.
No, mi się udało dostać na tę listę za trzecim podejściem. Natomiast dla mnie to był, bardziej to odebrałem jako taki dowód uznania i taką personalne jakieś osiągnięcie, że ktoś zauważył i docenił to, co już zrobiłem.
Wracając do kosmosu, bo tutaj to jest tematem naszego spotkania, bo w ramach tego cyklu rozmów o kosmosie się spotykamy. Masz doświadczenia związane z prowadzeniem tego biznesu, który bardzo fajnie skaluje i tutaj też pewne okazje wykorzystywane, jak maseczki w trakcie pandemii, tutaj bardzo duży wzrost obrotów. No i spotykasz znajomego w pewnym czasie, który ma doświadczenia w druku 3D, i szukacie czegoś bardzo innowacyjnego. Mhm. I ten moment decyzji, że chcecie robić coś w kosmosie, gdybyś tutaj coś więcej o tym opowiedział. Dlaczego kosmos? Tak. Bo generalnie branża kosmiczna tak mentalnie się trochę kojarzy, że tu trzeba mieć zupełnie inną skalę doświadczeń. Z lotami w kosmos, więc zupełnie inne budżety i raczej ktoś, kto myśli w takich kategoriach startupowych, ale nawet fajnie skalowalnych, to mentalnie nie jest coś, gdzie jest taki oczywisty punkt odniesienia, że będę działał w kosmosie. Mhm.
Tak, no oczywiście, zgadzam się. Ogólnie jeśli chodzi o budowę hardware'u, czy to związanym z kosmosem, czy nie, w szczególności już z kosmosem, no to wiąże się to z ogromnymi nakładami kapitałowymi.
Nakładami doświadczeń.
Tak, też dobrze jest mieć doświadczenie. Na pewno też ciężko jest zdobyć kontrakty, zazwyczaj to są duzi klienci, którzy w związku z czym związany jest długi proces decyzyjny i wymaga to też długotrwałego procesu rozwoju samego produktu, co nie jest tak naprawdę takie bardzo sexy, jeśli chodzi o startupy, gdzie tak naprawdę przy budowie software'u albo jakiejś aplikacji możemy co tydzień coś zmieniać, dostosowywać się do reakcji użytkowników i jest to bardzo dynamiczny proces. Tutaj dynamika wygląda trochę inaczej, trzeba planować bardziej długoterminowo i założyć jakiś cel, który będziemy mogli osiągnąć za 5-7 lat i wszystko, co jest pomiędzy, jest bardziej plastyczne, powiedzmy. Natomiast z góry jakby zakładamy, co mniej więcej już będziemy robić za te parę lat i w tym kierunku musimy podążać.
No ale wiemy, że akurat ta dziedzina aktywności jest w sferze zainteresowań też wielkich korporacji, chociażby takich jak NASA, prawda, gdzie mają projekt Made in Space, prawda, wspólnie realizowany, to partnerstwo mają właśnie w ramach tego projektu Made in Space i to są szalone pieniądze, bo to są w pierwszym etapie, jak czytam, ponad 70 milionów dolarów.
Tak.
I tutaj ta amerykańska agencja kosmiczna też, która w to jest przecież włączona, mówi o tym, że chodzi o to, ażeby pokazać, że w ogóle istnieją takie możliwości wykorzystania druku 3D w przestrzeni kosmicznej. Będą badać, jakiego rodzaju materiały można użyć. Sam proces badawczy wymaga tu na Ziemi stworzenia warunków takich, jakie są w kosmosie, jeżeli chodzi o próżnię, o nieważkość i tak dalej, tak od skład chemiczny, powietrza. Czy wasz projekt uwzględnia też takie elementy i takie potrzeby, bo to jest strasznie, wydaje się, kosztochłonne też na tym etapie projektowania.
Ja bym też prosił o takie przybliżenie w ogóle, na czym ten pomysł polega, bo jak mamy pierwsza firma budowlana w przestrzeni kosmicznej, to każdy ma zupełnie inne wyobrażenie. Ktoś, to nie jest w kosmosie.
Co chcecie tworzyć,
co chcecie
budować.
Co jest waszym produktem, na czym zarabiacie.
NASA mówi o jakichś belkach na początku 10-metrowych, a
tak,
wy?
Tak, dokładnie. Znaczy tak, jesteśmy na pewno jedną z firm, które w tym kierunku podążają.
Jest konkurencja w tej chwili.
Jest konkurencja. To jest dobry znak, bo nie musimy przekonywać, że w ogóle rynek idzie w tym kierunku. Więc na pewno jest kilka firm, które w tym kierunku podążają. No, my chcemy być pierwszą firmą, która to skomercjalizuje, tę technologię i umożliwi właśnie produkcję tych elementów infrastruktury kosmicznej bezpośrednio na orbicie. Rozwijamy...
To jest duży przełom.
Tak, ogromny.
No, czegoś takiego nie ma.
Dokładnie. Dokładnie obecnie wszystko, co wysyłamy w kosmos, produkujemy na Ziemi, w związku z czym przede wszystkim te elementy muszą przetrwać lot w kosmos, podczas którego są narażone na duże wibracje, przeciążenia, których nie doświadczają, już będąc poza atmosferą ziemską na orbicie czy dalej. Są też ograniczone przez przestrzeń rakiety, muszą na przykład używać różnych mechanizmów, żeby rozłożyć anteny, panele fotowoltaiczne czy inne elementy. Albo w przypadku stacji kosmicznych i większej infrastruktury kosmicznej, tak jak na przykład w przypadku planowanych, czy już będących w trakcie programów komercjalizacji Księżyca, gdzie musimy zbudować infrastrukturę księżycową. Trzeba elementy tej infrastruktury wynosić po kolei w kosmos na wielu rakietach, no i potem łączyć je jakoś ze sobą, co też najczęściej oznacza wykorzystanie ludzi w tym celu. Natomiast my opracowujemy technologię druku 3D, która ma za zadanie tak naprawdę po transporcie materiałów i drukarki 3D tworzyć tą infrastrukturę już bezpośrednio, czy to na orbicie, czy na Księżycu. Mhm. Także
A czy w perspektywie też przewidujecie, bo to teraz jest bardzo modne, chociażby konferencja, która za miesiąc ma się odbywać na Akademii Górniczo-Hutniczej, ma być poświęcona wydobyciu, a więc górnictwu kosmicznemu. Tak. Czy przewidujecie wykorzystanie właśnie materiałów pozyskiwanych bezpośrednio tam właśnie w kosmosie, czyli tak, na planetach?
Tak, tak, planujemy oczywiście. Natomiast to bardziej w takiej jeszcze dalszej perspektywie. Jest to na pewno bardzo obiecujący temat w kierunku, w którym na pewno cała branża będzie szła, ponieważ ma to najwięcej sensu.
Może warto powiedzieć, że te materiały, z których można drukować, muszą mieć bardzo specyficzne parametry, ażeby tam wytrzymywały funkcjonowanie w tamtejszym środowisku i dokładnie, ciśnienie, i temperatura, wilgotność. No wiele elementów na to się składa, że to jest bardzo, bardzo wymagający proces też od strony materiałowej, prawda?
Tak, no przede wszystkim wydaje mi się, że takim najważniejszym elementem jest mikrograwitacja. Właśnie. Więc z tego powodu procesy, które na Ziemi działają w określony sposób, będą działać zupełnie inaczej w kosmosie. No oczywiście do tego dochodzi przede wszystkim jeszcze próżnia i promieniowanie UV, które musimy wziąć pod uwagę nie tylko podczas produkcji,
ale
i
użytkowania.
Podczas użytkowania, dokładnie, ponieważ tak, po prostu niszczy element infrastruktury, no i szkodzi potencjalnie też ludziom, jeśli ludzie byliby zaangażowani w dane misje kosmiczne.
No Pani Kubo, jesteśmy w roku kopernikańskim. Kopernik też nie był ani astronomem, ani astrologiem. Już wtedy była konkurencja na uniwersytetach wielkich, w Bolonii, w Padwie, prawda? Tam się tworzyły pewne zręby tej nauki. A on, Polak, pracujący na warmi, w ogródku, dokonał czegoś, czego nie dokonali ci wielcy profesorowie. I widzę, że tutaj też mamy do czynienia, no Pan jest takim przykładem też człowieka, który z pasją podchodzi do biznesu, bo to tak można powiedzieć, bo to jest pasja do biznesu. Czy Pan uważa, że można właśnie z Pana doświadczenia, teraz jeszcze jest inaczej, bo możemy tworzyć pewne zespoły, tak jak Pan powiedział, z partnerem Pana, który jest specjalistą od druku 3D. Czy można dzisiaj właśnie, nie będąc do końca z branży jakby wykształconym, osiągnąć sukces?
Uważam, że tak, że jak najbardziej. Znaczy, oczywiście potrzebujemy też wiedzy technicznej, więc świetnie, że takie organizacje się też tworzą w Polsce, które łączą zarówno uczelnie techniczne, jak i ekonomiczne,
żeby... Przyrodnicze, prawda, medyczne, żeby pokazać też, gdzie można potem, w jakich dziedzinach komercjalizować te osiągnięcia,
żeby łączyć te kompetencje.
Technologii kosmicznej.
Dokładnie, żeby łączyć różne kompetencje, zarówno od strony technologicznej, z medycyny, jak i biznesowej. Wszystko jest to potrzebne.
Potrzebne i jeszcze trzeba to umieć spiąć finansowo. I tutaj jest rola ekonomistów. Trzeba umieć negocjować. Pan podkreśla w wielu swoich wywiadach rolę kompetencji miękkich, a więc umiejętność negocjacji, atakowania problemów, szacowania ryzyka. Czy pan się nauczył tego w naszej uczelni, to panu teraz procentuje?
Czy już w liceum było?
Na pewno start miałem w liceum, tak? Bo to tak no naprawdę tak. Taką szkołą było prowadzenie własnego biznesu.
Tak, ale to od strony właśnie było biznesowej, tak. A od strony nauki?
Na pewno to, co daje SGH pod kątem kompetencji miękkich, uważam, że najwięcej można się nauczyć w organizacjach studenckich. Bo tam mamy okazję do prowadzenia różnych projektów, zarządzania ludźmi i tak dalej.
Ale na pewno wykorzystujecie wiedzę dotyczącą właśnie chociażby negocjacji, bo w każdym projekcie trzeba negocjować, tak, prawda? Tak. Różne rzeczy, prawda? Samo zbudowanie takiego projektu wymaga pewnych kompetencji. Mhm. Trzeba szacować ryzyko, trzeba spinać to finansowo, a więc te elementy też, prawda, źródła finansowania na przykład. No, w kosmosie jest to problem dzisiaj. Powstały narodowe organizacje, Polska Agencja Kosmiczna, Europejska Agencja Kosmiczna i problem polega na rolą jakby Polskiej Agencji Kosmicznej główną jest zabezpieczenie środków, prawda? Tutaj u nas w Polsce, a więc sztuka negocjacji z Europą, ze światem. Podejmowanie wspólnych projektów, które będą współfinansowane i pokazywanie, że strona polska wnosi duży wkład do tych projektów i że warto, ażeby je finansować.
Tak, zgadzam się. Na pewno tutaj potrzebne są jakby wiedza na dwóch płaszczyznach, tak? Najpierw musimy wiedzę przyswoić w teorii i potem nauczyć się
umieć
ją
wykorzystać
w praktyce, więc to jakby jedno bez drugiego nie jest w stanie działać.
Ja chciałem do tych rozwiązań biznesowych jeszcze nawiązać, bo powiedziałeś, że jest już konkurencja, ale co jest taką waszą największą przewagą konkurencyjną?
Na pewno porównując może nawet do Kopernika, gdzie pani profesor wspomniała, że miał też konkurencję w postaci tych uczelni i innych znakomitych astronomów, to tak naprawdę mogę powiedzieć, że podeszliśmy do problemów w podobny sposób. I podczas gdy tak naprawdę cały rynek lub większość graczy na rynku próbuje tak naprawdę wziąć technologię, która działa na Ziemi, zastosować ją do kosmosu, co wydaje się mądrym podejściem i takim najbardziej efektywnym. No, skutkuje to tym, że ten hardware, który bierzemy z Ziemi, te drukarki 3D na przykład w tym przypadku, no jednak są dość duże, ważą dużo, wymagają dość dużych ilości energii elektrycznej, no i też wytwarzają ciepło. No i wszystkie te aspekty no, nie są pożądane w przestrzeni kosmicznej. My natomiast podeszliśmy od innej strony do problemu, która mogłaby się wydawać tak naprawdę na pierwszą myśl bardziej skomplikowana, ponieważ stwierdziliśmy, że stworzymy własną technologię druku 3D, która będzie wykorzystywać właśnie warunki kosmiczne do tego, żeby obniżyć zapotrzebowanie na energię, żeby nie mieć żadnych wymagań, jeśli chodzi o oddawanie ciepła i żeby też zminiaturyzować cały hardware i zrobić go jak najmniejszym, jak się da. Także na początku wydawało się, że czeka nas dużo więcej pracy, ponieważ musimy opracować całkowicie nową technologię. Natomiast dzięki wykorzystaniu właśnie tego, co daje nam kosmos, byliśmy w stanie zrobić to bardzo szybko, uprościć bardzo całą innowację i całą technologię, dzięki czemu teraz możemy ją rozwijać relatywnie szybciej, relatywnie tanio w porównaniu do innych technologii, ponieważ potrzebujemy dużo mniej nakładów kapitałowych do jej rozwoju, możemy zrobić to dużo szybciej. ponieważ technologia jest dużo mniej skomplikowana, jeśli chodzi o dostosowanie jej do warunków kosmicznych.
A dużo szybciej, to znaczy kiedy będziemy mogli już korzystać z tego rozwiązania w przestrzeni kosmicznej?
To jest tak może jak z tą satelitą JUICE, prawda, która ma w 2031 roku dać pierwsze dane z Jowisza. I to trochę się tak mówi, że to jest szybko.
To jest szybko, dlatego pytam o ten horyzont czasowy, bo wiemy, że tutaj jest trochę inaczej. Tak. Mówiliśmy nie tak jak w startupach, tylko te okresy są pivot 7 lat.
Dokładnie. W przestrzeni kosmicznej, w branży kosmicznej to wygląda właśnie bardziej w ten sposób, że jeśli mówimy o czymś, że zostanie szybko wdrożone, w przypadku hardware'u oczywiście, no to mamy najczęściej perspektywę roku do kilku lat, a nie 10. W naszym przypadku, nasze finalne rozwiązanie, gdzie chcemy zbudować własnego satelitę, który będzie drukować elementy infrastruktury kosmicznej i będzie takim autonomicznym pojazdem kosmicznym na orbicie, no to jest rok 2030. Natomiast wcześniej chcemy oczywiście demonstrować naszą technologię na mniejszą skalę i pierwszy komercyjny produkt, części tak naprawdę, mała drukarka 3D, która ma zastąpić części satelitów, powinna pojawić się na rynku w 2026 roku. A pierwszy test w mikrograwitacji planujemy na początek przyszłego roku.
No to szybko, można powiedzieć. To jeszcze będzie ciągle pan przed 30.
Tak, zdecydowanie. Mam nadzieję, że się uda właśnie co najmniej zademonstrować to w mikrograwitacji. A cel jest taki, żeby też już taki pełny demonstrator umieścić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Będziemy co jakiś czas zapraszać na takie statusy, żeby być na bieżąco, jak ten projekt się rozwija. Ale pani profesor, chciałem zapytać, bo jeżeli to rozwiązanie się upowszechni, no to pewna bariera rozwoju tych biznesu kosmicznego trochę przestanie być aktualna. Myślę tutaj o kosztach logistycznych, bo jeżeli mamy taką możliwość, że będziemy drukować coś na miejscu, to wiele takich wyzwań związanych z kosztami, z tym, że te rakiety, które to wynoszą w przestrzeń, mają ograniczenia, a teraz możemy zupełnie w innej skali zacząć działać. Co to będzie oznaczało dla całego sektora?
To znaczy dla sektora logistyki, tej kosmicznej.
Tak, i dla całego
wydaje mi się, że to będą nowe wyzwania. Zaczniemy mówić właśnie o tym just in time, just in place i tak dalej, bo jeżeli ta technologia się upowszechni, drukowania w kosmosie, to może się okazać, że ona będzie dotyczyła różnych miejsc, prawda, w kosmosie, a więc różnych planet, różnych dotyczyła będzie też krążących na orbicie ziemskiej statków, bo to tam też można, tak jak NASA planuje, że to właściwie tą drukarką ma być statek, prawda, który będzie krążył. Więc wydaje mi się, że tutaj to spięcie logistyczne, a więc działanie w pewnej sieci, w łańcuchu dostaw będzie bardzo ważne, ale to nie będzie już prosty transport z Ziemi do kosmosu, tylko właśnie zarządzanie tym łańcuchem logistycznym w kosmosie. To będzie bardzo ważne i myślę, że dobrze jest, że ruszają na SGH na poziomie licencjackim studia na kierunku logistyka, bo być może, że to będą w przyszłości za 5 lat pierwsi absolwenci, którzy będą z panem Kubą współpracować w zakresie optymalizacji obsługi łańcuchów dostaw w kosmosie.
Czy tak będzie?
No, myślę, że tak. Jakby transport między orbitami, czy właśnie w kosmosie, też jest takim gorącym tematem. Powstaje dużo firm prywatnych. Tutaj też bardzo dużą rolę odgrywają właśnie startupy, które zajmują się transportem czy to satelitów, czy ich serwisowaniem, obsługą. Więc to jest naprawdę na pewno taki temat, który obecnie jest.
Być może, że okaże się, że można, prawda, z Jowisza pozyskiwać wodę, wozić ją, prawda, na planety, gdzie nie ma jeszcze wody, albo próbować odkrywać te źródła wody. Pierwiastki rzadkie to samo, prawda, które będą odgrywały dużą rolę i bardzo często, tak jak dzisiaj mamy tu na Ziemi, problem szybkiego transportu krwi, czy jakichś rzadkich właśnie czynników, odczynników w medycynie, że to samo będzie w kosmosie, że tu będzie właśnie tak, będą wyzwania logistyczne jeżeli chodzi o szybkość dostaw, precyzję czasową dostaw i precyzję miejsca dostawy.
Tak, tak. No, obecnie takim głównym skupieniem właśnie tematyki transportu w kosmosie jest wydłużenie żywotności satelitów, no, które są dość kapitałochłonnymi projektami. Więc obecnie takim głównym skupieniem jest to, żeby taki transporter kosmiczny podleciał do danego satelity i zapewnił wydłużenie jego żywotności.
Czyli
poprzez
wyniesienie go na wyższą. Dostarczył energię.
Przede wszystkim wyniesienie go na wyższą orbitę, że później, w późniejszym okresie, jakby nie w perspektywie załóżmy paru miesięcy, tylko paru lat, został zdeorbitowany, czyli tak naprawdę wpadł w atmosferę ziemską i spłonął.
Innym takim zagadnieniem... Tam nie ma przestrzeni na druk, tylko jest na samo wyniesienie na wyższą orbitę, tak?
Tak, tak, tak. To bardziej, bardziej w tym kierunku.
No i plus, nie zadziała.
Tak,
no, ale tutaj się rodzi od razu, co w logistyce też jest bardzo ważne, problem śmieci kosmicznych.
Tak, tak, dokładnie. Więc to jest działanie w drugą stronę i spychanie tych elementów.
Tak, właśnie, ale to się już udaje, okazuje, już mamy przypadki odwrócenia, prawda, możliwości odwrócenia biegu tych śmieci, prawda, więc ograniczenia ryzyka wynikającego z tego, że tych śmieci przybywa, jest ich coraz więcej.
Tak, to jest duże wyzwanie ogólnie dla całej branży, które też jest jednym z głównych punktów takich, na których się skupiają właśnie agencje kosmiczne, żeby jak najszybciej tym zarządzić.
Czyli gdyby jakieś przesłanie dla studentów, którzy chcieliby wejść w tą przestrzeń kosmiczną też ze swoimi pomysłami jakimiś startupowymi, to ten problem śmieci przede wszystkim?
Myślę, że tak. Ogólnie jeśli chodzi w ogóle o Unię Europejską, to też jest mocny nacisk na właśnie napędy rakietowe, inne propulsion systems. Też cały czas Europa poszukuje własnych rakiet, które będą wynosić właśnie satelity na orbitę. Wciąż jeszcze nie mamy funkcjonującego rozwiązania. Nie mamy też portu kosmicznego, który by na to tak pozwalał to robić w skali takiej, jak robią to Amerykanie. No, co jest oczywiście też skutkiem w poprzednich latach polegania na rosyjskich zasobach, które ze względu na wojnę w Ukrainie zniknęły. Więc to jest na pewno obszar, który jest obecnie takim obszar, który jest takim najważniejszym punktem zainteresowania Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Tam są największe pieniądze?
Wydaje mi się, że tak. Nie jestem ekspertem od wszystkich budżetów, ale jeśli miałbym postawić na jeden obszar, to wydaje mi się, że tak. Natomiast też jest oczywiście duża konkurencja, więc to też trzeba wyważyć odpowiednio. Jeśli chodzi o nas, o infrastrukturę kosmiczną, to postawiliśmy na ten obszar, ponieważ możemy go tak naprawdę zastosować interdyscyplinarnie, jeśli chodzi o zarówno łączność, obserwację Ziemi, właśnie budowę, czy to budynków na Księżycu, czy stacji kosmicznych. Więc nasza technologia może mieć zastosowanie w różnych elementach, dlatego ją wybraliśmy.
Czyli może też wspomagać szybciej komercjalizację, prawda, tych projektów, które tak są tworzone i dedykowane różnym branżom.
Zdecydowanie. Prawda? No i tak jak pani profesor wspomniała, też w kosmosie obecnie tworzą się dopiero łańcuchy dostaw, więc tak naprawdę można znaleźć swoje własne miejsce, gdzie z naszym projektem właśnie wpasujemy się w nowo tworzący się łańcuch dostaw dla konkretnej branży, czy w ogóle dla całej branży kosmicznej.
To jeszcze tak może już na koniec, bo pan podkreśla, że pan poprzez swoje doświadczenie takie właśnie w biznesie zrozumiał, jaka jest różnica między bossem a liderem.
Tak.
My kształcimy, mamy nawet w logo, prawda, że SGH kształci liderów. Więc jaka jest różnica między bossem a liderem?
I czy jesteś bossem, czy liderem?
Tak naprawdę dążę do tego, żeby być na pewno liderem w tym znaczeniu. W znaczeniu takim, żeby inspirować ludzi i dbać przede wszystkim o taką kulturę i tworzyć odpowiednią kulturę, nie tylko wydawać polecenia. Osobiście wierzę, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zbudować organizacje ogólnie, które będą dążyć do jakiegoś określonego celu i gdzie wszyscy będą zaangażowani w ich rozwój. To tak naprawdę jest wygodne też z perspektywy założyciela firmy i prowadzącego firmę, ponieważ zdejmuje z tej jednej osoby odpowiedzialność za rozwój całego biznesu i angażuje całą organizację do tego, żeby...
No właśnie, wyczytałam, że potrzebujecie do jednej z pana firm, swoich firm, marketingowca i że on nie musi mieć doświadczenia, wystarczy, że będzie otwarty, że będzie miał pomysły.
Z pasją, przedsiębiorczością.
I tak. Będzie przedsiębiorczy również w zakresie tego, jak, w jaki sposób komunikować to, co się dzieje wewnątrz firmy.
Na pewno zaangażowanie jest cenione, wydaje mi się, zależy też od stanowiska ogólnie. Ale na pewno jest to coś, bez czego na pewno nie przyjąłbym danej osoby, danego kandydata do pracy, pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji.
I dyplomu z piątką.
Tak. Natomiast w drugą stronę jakby zaangażowanie i chęć i energia, ambicja mogłaby w pewnym stopniu usprawiedliwić pewne braki w, powiedzmy, doświadczeniu czy wykształceniu, które można łatwo, szybko uzupełnić, jeśli jest odpowiednie nastawienie.
A czy przy takim wielkim zaangażowaniu młodego człowieka w biznes, takiej dywersyfikacji obszarów zainteresowań, znajduje pan czas na tak zwane prywatne życie, w sensie kultura, wypoczynek i tak dalej, bo to jest ważne, to też to pytanie jakby kieruje od strony tej młodzieży, która zastanawia się, jak pokierować swoim życiem.
Tak, zdecydowanie uważam, że to jest bardzo ważny punkt, żeby pamiętać o odpoczynku i też tym, żeby odciąć się czasami od tych rzeczy, które robimy zawodowo na co dzień. Też na pewno, szczerze powiem, że nie zawsze o tym pamiętałem, więc to nie jest tak, że od zawsze podążałem tą ścieżką i też nie zawsze pamiętam, bo oczywiście zdarza mi się po prostu jakby paść tak w wir pracy, tak, i w trans. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Sam też staram się korzystać, jak mogę, z wolnego czasu, jak i z okazji, które też daje mi prowadzenie firmy. Na przykład obecnie rozwój Orbital Matter wymaga ode mnie, żebym podróżował, odwiedzał różnego rodzaju konferencje i zawsze staram się to też wykorzystać do spełnienia mojej drugiej pasji, prywatnej pasji, którą są podróże. I zawsze taki wyjazd gdzieś na konferencję, staram się przyciągnąć co najmniej o weekend, żeby zwiedzić dane miejsce, więc
to
staram się to też łączyć.
To mam nadzieję, że się spotkamy za miesiąc na konferencji
w
Krakowie poświęconej właśnie górnictwu kosmicznemu. Zapraszam pana.
Chętnie skorzystam z tego.
Bardzo dziękuję. Była to kolejna rozmowa o kosmosie w ramach SGH w Akademickiej Sieci Kosmicznej. Naszym gościem był Jakub Stojek, prezes Orbital Matter, pierwszej budowlanej firmy budowlanej w przestrzeni kosmicznej, ale też człowiek, przedsiębiorca wielu specjalności, wielu sukcesów. Pani profesor Elżbieta Marciszewska, pełnomocnik rektora SGH do spraw Akademickiej Sieci Kosmicznej. Ja nazywam się Bartek Majewski. Program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiewski.
Dziękujemy państwu za uwagę. Bardzo to była miła dla mnie i pożyteczna rozmowa.
Również.